Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny epizod podcastu, w którym poznamy dalsze losy naszych dzielnych bohaterów. Naukowcy zakończyli już swoje posiłki i siedzieli w milczeniu, wpatrzeni w dal, przez taflę szkła oddzielającą ich od oceanu, pod powierzchnią którego obecnie się znajdowali. Ciepłe, żółte światło bijące z reflektorów oświetlało okolice. Było miękkie, niczym wrześniowe, popołudniowe słońce gdzieś na północy Europy. Gdy do nich podeszli, odwrócili się do nich z wymuszonym uśmiechem. Pierwszy odezwał się do nich ubrany w tweedową marynarkę, częściowo łysy mężczyzna średniego wzrostu, o silnie zaznaczonej atletycznej posturze, świadczącej o tym, iż jego zaangażowanie w aktywność fizyczną dorównuje tej naukowej. Jego brązowe oczy o przenikliwym spojrzeniu omiotły ich badawczo, po czym na ustach skrytych w gęstwinie rudo-siwej brody ponownie pojawił się uśmiech. Witajcie! Dobrze, że już jesteście, powiedział ze szkockim akcentem. Jestem Benjamin Davis, zajmuję się archeologią. Miło będzie z wami pracować. W końcu będzie można płynąć na interesujący nas teren. Poprzednia próba zakończyła się małym wypadkiem. To była głupota ruszać tam bez nich, odezwała się stojąca w półmroku kobieta. Z początku nie byli w stanie dostrzec szczegółów jej wyglądu. Tylko przez chwilę widzieli jej twarz, gdy oświetlił ją blask płomienia zapalniczki zapalającej papierosa w kąciku jej ust. Gdy podeszła do nich, ujrzeli wysoką kobietę imponującej prezencji, emanującą pewnością siebie i elegancją. Kruczoczarne włosy opadają na jej ramiona w nieskończonych falach, a czarne brwi dodają wyrazistości przepełnionego ogniem pasji spojrzeniu. Ta pewność siebie onieśmieliła ich. Widząc to, kobieta łagodnie uniosła kącik ust. Olivia Thompson, ksenobiolog, przedstawiła się pewnym siebie głosem. Oj tam, nie przesadzaj, Oliwio. Skąd mieliśmy wiedzieć, że wzrośnie aktywność wulkaniczna? Naprawdę, Benji? Prawdopodobnie cała planeta to jeden wielki wulkan. A miejsce, które badamy, to kaldera. Tutaj wyjdzie z tego. Mam nadzieję, odpowiedziała łamiącym się głosem z teksańskim akcentem osoba stojąca najbliżej szyby, wręcz opierająca się o nią. Wszyscy zwrócili ku jej swe oczy. Ujrzeli niską, atletycznie zbudowaną kobietę, której proste, upięte w kucyk brązowe włosy opadały na plecy. Gdy zwróciła się ku nim, dreszcz smutku przeszył ich duszę. Gdy tylko spojrzeli na rozpacz spowijającą jej przepełnione pasją brązowe oczy. Pomimo tego na jej twarzy na chwilę zagościła radość, dodając jej wyrazistości i uroku. Emily Johnson, archeolog. Miło was poznać, rzekła łagodnym głosem, po czym wyszła z kambuza. Co ją ugryzło? Zapytał Kazimir Petrow. Chlorka 3 obsługiwali Zutaj i Thomas Johnson, jej ojciec i przyrodni brat. Obwinia korporację za to, co ich spotkało. Usłyszał za sobą ciepły, choć władczy głos Anastazji. Przecież to był wypadek. Takie rzeczy tu się często zdarzają. Dlatego, Kazimirze, zatrudniliśmy was. Bo wiecie, jak w takich sytuacjach reagować. Ona wini nas, że zmusiliśmy ich do wypłynięcia. Rozumiem. Przypominam, że za 7 godzin mamy odprawę, a za 9 wypływamy. Chodźcie, pokażę wam wasze kwatery. Mówiąc to, wyszła z kambuzu. Ich kajuty wyglądały zupełnie inaczej niż te, do których byli przyzwyczajeni latami na koloniach Związku. Były większe. Każda z nich miała własną łazienkę i dostęp do terminali komunikacyjnych. Miejsce do spania nie przypominało więziennej pryczy. Było wygodne, a z głośników nie sączyła się związkowa propaganda, tylko muzyka. Co zdziwiło ich najbardziej, to to, iż nie było reżimowego wyłączenia światła o 22. Kazimir Petrow leżał w swojej kwaterze, wpatrzony w sufit, wsłuchany w szum wentylacji. Nie mógł zasnąć. Kolejna burza myśli zalewała jego umysł, jak to zwykle miała robić w najmniej oczekiwanych momentach. Postanowił wyjść, przespacerować się po kompleksie. To zawsze pomagało. Spowijała go cisza, zakłócana jedynie szumem wentylacji. Gdy przechodził koło kambuza, zajrzał do niego. Tam, na krześle, siedziała Emily Johnson. Wszedł do niego, wziął krzesło i podszedł. Kobieta lekko drgnęła. Przepraszam, nie chciałem cię wystraszyć. Czy mogę usiąść obok? Tak, oczywiście. Widzę, iż nie jestem jedyną, która nie może spać. Ja również nikogo się tu nie spodziewałem. Odpowiedz mi, dlaczego nie śpisz? Czy to przez tą sytuację z chlorkiem 3? Tak, po tym, co tam się wydarzyło. Obawiam się tego, co spotkamy na miejscu. To nie był zwykły wybuch. Gdy ich znaleźliśmy, byli nieprzytomni i mieli coś na twarzach. Jak tylko odpadło, zabrali to do laboratorium. Tu na stacji? Tak, co więcej, jedynie dwóch członków chlorka zostało przewiezionych na powierzchnię. Jedna osoba, Max, leży w izolowanej sali chorych. Wiesz, patrzenie na przyrodę mnie uspokaja, powiedziała, wskazując na odwieczną warkę łańcucha pokarmowego, odbywającą się za szybą. A ty? Dlaczego tu jesteś? Demony przeszłości nie dają mi spać. Opowiesz o nich? Tak. Siedzieli kilka godzin, rozmawiając ze sobą, wpatrzeni w dal. Stawali się sobie coraz bliżsi. Po czym udali się do swych kwater, każdej z osobna. Sala odpraw. Wnętrze sali zdominowane zostało przez stół holograficzny, wyświetlający trójwymiarowy obraz badanego terenu. Dookoła stołu rozmieszczono ergonomiczne krzesła, z których załoga kompleksu może wygodnie obserwować nadchodzącą wyprawę. Wokół sali, na ścianach, umieszczono stanowiska monitorujące bezpieczeństwo placówki, takie jak integralność, atmosferę, ciśnienie. Przy stole stała już Anastazja, przygotowująca prezentację. Jako pierwsi pojawili się Kazimir i Emily. O, widzę ranne ptaszki z was. Już po śniadaniu? Mamy jeszcze 20 minut. Tak, odpowiedzieli jednocześnie. Kobieta badawczo spojrzała na nich. Od razu zauważyła zmianę w zachowaniu Emily. Dobrze, że nasza Emi powoli się uspokaja, pomyślała. Ciekawe, czy to jego zasługa. Muszę przejrzeć monitoring. Pozostali członkowie załogi przyszli chwilę później. Wszyscy już obecni? To możemy zaczynać. Wszyscy wiemy, po co tu jesteśmy. Mieliśmy zbadać anomalie powstałe po upadku asteroidy. Stół rozbłysł niebiesko-zielonym światłem, ukazując przekrój dna. Jak widzicie, w tym miejscu straciliśmy chlorka 3. Myśleliśmy, że to była aktywność wulkaniczna. Jednak wystąpiła tylko w tym obszarze. A epicentrum umiejscowione było dokładnie 3 metry pod powierzchnią gruntu. Na dziś waszym zadaniem jest zebranie próbek z wraku batyskafu, po czym udanie się do punktów 3 i 4. Podzielę was na 3 zespoły. Chlorek 1, Kazimir Petrow, Emily Johnson i Walery Kowalski. Chlorek 2, Benjamin Davis, Aleksiej Koskow. Chlorek 4, Yuping i Olivia Thompson. Zadania wyglądają następująco. Chlorek 1 zajmuje się odzyskiem. 2 i 4 asystują. Po odzysku jedynka wraca, reszta płynie na obszary 3 i 4. Czy wszystko zrozumiałe? Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Także do batyskafów. Jak to mówią u was? Na koń? Wszyscy spojrzeli się na siebie, po czym ryknęli gromkim śmiechem. Wyszli z sali odpraw, udając się do hangaru. Hangar łodzi. Hangar był miejscem specyficznym. Zbudowano go w myśl odwiecznych standardów korporacji. Wysoko osadzony sufit podparty na stalowych kolumnach. Rdzawy kolor ścian, ozdobiony jedynie logiem korporacji, nie napawał optymizmem i poczuciem bezpieczeństwa. Źródłem światła były silne lampy umieszczone w rogach pomieszczenia. Pod sklepieniem umieszczone były suwnice, do których podczepione zostały ich pojazdy. Dwa potężne manipulatory zakończone chwytakami umieszczone po bokach pojazdów wespół z dwoma mniejszymi na jego przedzie tuż pod oknami kokpitu sprawiały, iż batyskaf przypominał wielkiego kraba, któremu jakieś monstrum oderwało resztę kończyn. Wrażenie to spotęgowane zostało, gdy zobaczyli wielkie czarne okręgi tuż nad nim. Zdawały się być niczym jego oczy. W pomieszczeniu panowała atmosfera napięcia i oczekiwania. Aleksiej z podziwem patrzył na pojazdy, którymi przyjdzie im pływać. Szturchnął łokciem Walerego. Piękne, czyż nie? Oj tak, nie mogę się doczekać. Po czym krzyknął. Kazimir, ja prowadzę jako pierwszy. Kazimir w tym czasie rozmawiał z Emily. Odwrócił się tylko, kiwnął głową, po czym wrócił do rozmowy. Na ten widok Walery uśmiechnął się i szepnął do Aleksieja. Spójrz, jak gołąbeczki gruchają. Po czym obaj parsknęli śmiechem. Wnętrze batyskafu składało się z dwóch segmentów. Przednią część stanowił kokpit wraz z sekcją załogi. Oddzieloną szczelnie od sekcji ładunkowo-technicznej, która tak naprawdę była pustą przestrzenią, wypełnioną obecnie wieszakami na kombinezon. W sterówce nie było zbyt wiele miejsca. Dwa obrotowe stanowiska dla pilota i operatora umieszczone tuż przy oknie. Za nimi znajdowały się miejsca dla jeszcze dwóch członków załogi. Gdy wszyscy zajęli stanowiska, z radia rozległ się znany im głos Anastazji. Powodzenia i uważajcie na siebie. Najważniejsze zadanie na dziś to zebranie próbek ze szczątków. Jak będzie czas, to popłyniecie na kolejne stanowiska. Czy zrozumieliście? Uzyskawszy potwierdzenie, uśmiechnęła się, życząc raz jeszcze powodzenia. Wyłączyła radio. Chlorek 1. W fotelu pilota, po długiej walce w kamień, papier, nożyce, zasiadł Kazimir Petrow. W drugim, ze smutkiem na twarzy, Walery Kowalski. A Emily, mając wciąż przed oczyma wypadek, chlorka 3 z ulgą zgodziła się pozostać na tylnym siedzeniu. Po chwili w kokpicie zaczęły rozbrzmiewać krótkie, rzeczowe komendy, wyczytywane z przedstartowej checklisty. Zasilanie jest. Zapas trenu, pełne zbiorniki. T Test szczelności. Szczelność potwierdzona. Manipulatory sprawne. Poruszają się w każdej płaszczyźnie. Uruchamiam procedurę startu. W tym momencie pojazdem szarpnęło, gdy suwnica zaczęła przesuwać ich na stanowisko startowe. Kolejnym wstrząsem, jakim poczuli, było zamknięcie się za nimi grodzi. No, to nie ma już odwrotu. Płyniemy, uśmiechnął się Kazimir. Jutro ja steruję, krzyknął, śmiejąc się Walery. O ile wygrasz? Oboje parsknęli śmiechem. Mężczyźni, wszędzie tacy sami, przeszło przez myśl obserwującej całe zajście Emily. Za ile będziemy u celu, gdyż nie płyniemy w tym tempie, co za pierwszym razem, zapytała Emily. Płyniemy wolniej, więc za jakąś godzinę. Muszę wyczuć bardziej maszynę i rozejrzeć się dookoła. Jak wygląda sytuacja na dnie? Jakie są jego okolice? Tego typu rzeczy. Emily, co stało się z chlorkiem 3? Zapytał Kazimir. Szczerze mówiąc, nie wiem. Otrzymaliśmy sygnał alarmowy, że uderzyły w nich odłamki skalne i leżą na dnie. Potem urwała się z nimi łączność. Gdy dotarliśmy do wraku, leżał na skraju urwiska. Nie było z nimi kontaktu. Rozumiem. Jeśli to wszystko, to ja sprawdzę kombinezon, bo pewnie będę musiała wyjść na zewnątrz. Mówiąc to, wyszła z kokpitu. Dno w tej części morza nie przypominało tego, do czego nawykli. Delikatnie pofałdowana równina rozciągała się kilometrami. Nigdzie nie widzieli rumoszu skalnego, jedynie kilka kominów termalnych. Co jakiś czas spod piasku wydobywały się bąble gazu. Z radia wydobywał się głos Yupinga. Też to widzicie? Tu nic nie ma. Jest płasko. Zbyt płasko. Dobrą trasę obraliśmy? Mnie też to martwi. Usłyszeli głos Aleksieja. To pewnie płaskowyż na wygasłym wulkanie. Wygasły wulkan? Tu nie ma takich. Odrzekł Kowalski. Tak, to dobra trasa. Odezwała się z głębi batyskafu Emily. Według naszego naukowca płyniemy dobrze. No to okej, ale oczy szeroko otwarte. Pamiętajcie, po co tu jesteśmy. Po godzinie, gdy zbliżali się do miejsca docelowego, płaskie, monotonne dno zaczęło się zmieniać. Kazimir zaczął zauważać metalowe obiekty, będące ewidentnie fragmentami poszukiwanego wraku. Jednak coś zaczęło mącić mu w głowie. Szczątków jest zbyt dużo i są rozsiane na zbyt dużym obszarze. Tak, jakby coś w nim eksplodowało, rozrywając go na strzępy. Co przy tym ciśnieniu było bardzo trudne. To musiała być potężna eksplozja. Poza tym Emily wspomniała o odłamkach skalnych, a tu ich nie ma. Do celu misji dotarli jako pierwsi, a widok, jaki tu zastali, zaskoczył go niemało. W rzeczy samej wrak leżał we wskazanym miejscu, tak jak zostało to opisane, a i uszkodzenia z tej odległości również były z nim prawie zgodne. W myślach zagościła wątpliwość. Jeśli chlorek 3 jest jedynym, który uległ wypadkowi, to czego szczątki spotkali po drodze? Emily, dotarliśmy. Wrak jest na skraju urwiska, więc dla bezpieczeństwa siądziemy na dnie jakieś 40 metrów od niego. Emily skinęła głową ze zrozumieniem. Aleksiej sprawnie wykonał życzony manewr, wzbijając niewiele osadów z dna. Mimo to musieli odczekać kilka minut, aż woda znów stanie się przejrzysta. Czas ten poświęcili na założenie kombinezonów. To jaki jest plan? Walery i ja podczepimy liny, które spuści chlorek 2 i 4 i podciągniemy go w bardziej stabilne i bezpieczne miejsce. Właśnie, gdzie pozostali? Będą tu za jakieś 30 minut. Dlatego ja i Walery idziemy ocenić wrak. Ty siadaj za sterami. Oj nie, powiedziała z piekielnym żarem w oczach. Idę z wami. Ktoś musi zostać. To zostań, urwała jego wypowiedź. Aleksiej, zostań, odpowiedział Walery. We dwójkę sobie poradzimy. Wszak idziemy tylko ocenić wrak.
Tylko włączcie kamery. Dobrze, szefie.
Uśmiechnął się Walery, gdy stali w powoli wypełnianej wodą śluzie.
Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaja. Będzie dobrze. Od kolejny dzień w biurze.
Usłyszał w słuchawkach. Po zakończeniu cyklu opuścili bezpieczne miejsce, ruszając w kierunku wraku. Zbliżając się do niego, zaczęli wyczuwać nasilające się drżenie dna. Planeta żyła, a otaczający ich mrok, rozświetlany jedynie przez snop lamp pozostawionego za plecami azylu, potęgował poczucie osamotnienia. Gdy od chlorka 3 dzieliło ich kilka metrów, zauważyli zadrapania biegnące promieniście wzdłuż pojazdu. Zaczynały się tuż za kokpitem.
Aleksiej, widzisz to? Tak, to nie wygląda na uderzenie skał. Bardziej jakby nie zmieścili się w jakiejś szczelinie. Wniesienia są tylko na przestrzeni ładunkowej. A i one dziwnie wyglądają. Są podłużne. Rzeczywiście, to dziwne. Nie mówili o tym, gdy wzywali pomocy, oświadczyła Emily.
Ciekawe, czego jeszcze nam nie powiedzieli. Ta myśl, która zagościła w głowie Walerego, urwała się natychmiast, gdy kątem oka ujrzał, iż coś poruszyło osad.
Koskow, jesteś tam? Widziałeś to?
Zapytał nerwowo, rozglądając się dookoła Kowarski.
Jestem. Co miałem widzieć? Co się dzieje, druhu? Coś wzburzyło dno kilka sekund temu. Walery, tu nie ma życia. Nie świruj. Zaśmiała się nerwowo Emily. Czekaj, sprawdzę zapis. O Boże, uważajcie, nie jesteście tam sami.
Dziękuję za wysłuchanie tego epizodu i zapraszam na kolejny.